Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus wyszedł z Samarii i udał się do Galilei. Jezus wprawdzie sam stwierdził, że prorok nie doznaje czci we własnej ojczyźnie. Kiedy jednak przybył do Galilei, Galilejczycy przyjęli go, ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie w czasie świąt. I oni bowiem przybyli na święto. Następnie przybył powtórnie do Kany Galilejskiej, gdzie przedtem przemienił wodę w wino. A w Kafarnaum mieszkał pewien urzędnik królewski, którego syn chorował. Usłyszawszy, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do Niego z prośbą, aby przyszedł i uzdrowił Jego syna. Był on bowiem już umierający. Jezus rzekł do Niego, jeżeli znaków i cudów nie zobaczycie, nie uwierzycie. Powiedział do Niego urzędnik królewski, Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko. Rzekł do Niego Jezus, idź, syn Twój żyje. Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego i szedł z powrotem. A kiedy był jeszcze w drodze, słudzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc, że syn jego żyje. Zapytał ich o godzinę, o której mu się polepszyło. Rzekli mu, wczoraj około godziny 7 opuściła go gorączka. Poznał więc ojciec, że było to o tej godzinie, o której Jezus rzekł do niego, syn twój żyje. I uwierzył on sam i cała jego rodzina. Ten już drugi znak uczynił Jezus od chwili przybycia z Judei do Galilei. Oto słowo Pańskie. Duchu Święty, który oświeca serca i umysły nasze, dodaj nam
aby nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa Pana naszego.
Moi drodzy, kolejny, drugi już dzień naszych wielkopostnych rekolekcji. Czas niezwykłej łaski, jaką daje nam Pan Bóg, bo przecież On chce, abyśmy ten czas wykorzystali jak najlepiej z tego czasu zrobili jak najlepszy użytek. Wczoraj stawiałem pytania na początek naszych rekolekcji, pytania może i trudne, ale bardzo ważne i potrzebne, kim ja jestem, jak ja siebie widzę. Czy jestem człowiekiem religijnym, czy jestem człowiekiem pobożnym, czy jestem w końcu, co daj Panie Boże, człowiekiem wierzącym. W tym wszystkim chodzi o wiarę, nie o religijność, nie o pobożność, ale właśnie o wiarę. I wczoraj obiecałem Wam, że dzisiaj przedstawię kogoś, kto tę drogę od religijności i pobożności do wiary przeszedł. I rzeczywiście chcę się dzisiaj wywiązać z tej mojej zapowiedzi. Chcę Wam przedstawić kogoś, o kim dobrze wiecie i kogo znacie na pewno ze słyszenia. Niemal w każdą niedzielę, a na pewno w większości niedziel, w drugim czytaniu zawsze we wstępie słyszymy z listu świętego Pawła Apostoła. Moi drodzy, ten Paweł Apostoł, zanim on został świętym, dzisiaj takim go czcimy, to on wcale od początku taki święty i dobry nie był. Być może znacie jego życie, być może znacie koleje jego losu. Jeżeli nie znacie, to posłuchajcie krótkiego fragmentu, przełomowego fragmentu dla jego życia. Szaweł ciągle siał jeszcze grozę i dyszył rządzą zabijania uczniów pańskich. udał się do arcykapłana i poprosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł uwięzić i przyprowadzić do Jerozolimy mężczyzn i kobiety, zwolenników tej drogi, jeśli by jakich znalazł. Gdy zbliżał się w swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Kto jesteś, Panie? Zapytał. A on: ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam Ci powiedzą, co masz czynić. Szaweł, bo tak miał na imię przed nawróceniem święty Paweł, to człowiek, którego spokojnie możemy dzisiaj przywołać w tym miejscu jako wzór. Zobaczcie, to był gorliwy Żyd. Znał pisma. Był świetnie na ówczesne czasy wykształcony. Pobierał nauki u jednego z najlepszych ówczesnych nauczycieli, u Gamaliela. Był świetnie wykształcony, znał prawo, znał pismo. Można powiedzieć, należał do ówczesnej izraelskiej elity. Inni, gdy patrzyli na tego Szawła, na tę jego gorliwość, na tę jego religijność i pobożność, na to, że wypełnia wszystkie przepisy prawa, myśleli pewnie o nim w kategoriach autorytetu. Dla wielu na pewno był autorytetem. Był kimś, z kim się wtedy liczono, kogo ceniono. I oto zobaczcie, taki właśnie Szaweł idzie do swoich przełożonych, by ci dali mu zgodę na prześladowanie chrześcijan. On wierzy w Boga Ojca, w tego starotestamentalnego Boga i nie przyjmuje do wiadomości, że Bóg posłał na świat Jezusa, swojego Syna. I dlatego, wierząc w tego Boga, niszczy i prześladuje tych, którzy zaczynają wierzyć w Jezusa, którzy zaczynają tworzyć, budować pierwsze wspólnoty chrześcijańskie. I taki oto Szaweł z kart Pisma Świętego dzisiaj przemawia do nas. Szaweł religijny, Szaweł bardzo, bardzo pobożny, ale nie Szaweł wierzący. I następuje w jego życiu pewien przełom. Coś ważnego się wydarza, kiedy trzymając w dłoni te listy, te zgody pozwalające na prześladowanie chrześcijan w Damaszku, na zamykanie ich w więzieniach, ten Szaweł z tymi listami w dłoni nagle doświadcza czegoś, co staje się czymś niezwykłym, jakimś właśnie przełomem. Oto w drodze do Damaszku nagle olśniła go wielka światłość, jak czytaliśmy, spadł z tego konia, na którym jechał, za nie widział, zrobiło mu się ciemno przed oczyma i ta ślepota towarzyszyła mu jeszcze przez 3 dni. I to szałowe pytanie, kim jesteś, Panie? Można powiedzieć, co się dzieje, co się stało? Szaweł zupełnie tego się nie spodziewał. Kim jesteś, Panie? I zobaczcie, co Jezus odpowiada. Ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Ludzie nazywali Szawła autorytetem. Mówili, to jest gość religijny, pobożny, gorliwy. To jest ktoś na poziomie. Ale to była tylko ludzka opinia. Co Jezus mówi? Szawle, jesteś prześladowcą. Te opinie ludzkie są nieadekwatne do tego, jak ja Ciebie widzę. I tak sobie myślę, pochylając się nad tym tekstem, że my ogromną wagę przywiązujemy do tego, co mówią o nas ludzie, co inni o nas powiedzą, jak inni nas zobaczą, a niestety chyba niewielką uwagę, przynajmniej niektórzy z nas, przywiązują do tego, co Jezus o mnie powie, jak Jezus mnie widzi. I to wczorajsze pytanie, moi drodzy, kim ja jestem, to było pytanie o to, jak ja siebie postrzegam. Jak ja siebie widzę, jaki ja jestem. Dzisiaj idziemy krok dalej i pytamy, jak Jezus mnie widzi. Bo to, jak ja siebie widzę, to jest ważne, ale nie najważniejsze. O wiele ważniejsze jest to, jak On dzisiaj na mnie patrzy. Jak On mnie widzi, za kogo On mnie dzisiaj uważa. To jest trochę wyższy poziom od tego wczorajszego. I teraz zobaczcie, co robi ten Szaweł. Po powrocie do miejsca, gdzie zmierzał do Jerozolimy, zmienia się jego imię. Już nie jest Szawłem, staje się Pawłem. To jest znak, że zmienił swoje życie, że się nawrócił, że zaczął w tego Jezusa, który mu się objawił w drodze do Damaszku, zaczął próbować wierzyć, tak możemy powiedzieć, bo przecież wiara nie od razu w jego sercu zamieszkała. Ale zaczął się zastanawiać nad tym Jezusem. Zaczął w tego Jezusa próbować wierzyć. Zobaczcie, co robi później. Później ci wszyscy, z którymi on prześladował chrześcijan, zaczynają prześladować jego. Traktują go jako zdrajcę, jako niewiernego. I później napisze w swoich listach, będzie ładnie wyliczał, ile razy był bity, biczami smagany, kilkadziesiąt razy w kilkudniowych odstępach. Zostawi nam 13 listów, z których my jako Kościół do dzisiaj czerpiemy. Odbędzie 3 bardzo długie podróże misyjne. Będzie więziony, będzie prześladowany, wyśmiewany, będzie męczony. Moi drodzy, prawdziwy wierzący w Jezusa Chrystusa to ktoś taki, kto zgadza się na prześladowanie, na wyśmianie, na to, że będą go pokazywać palcem. Tak jak już wiele razy wam mówiłem, łatwo jest wyznawać wiarę tutaj. Tutaj naprawdę nikt nikogo palcami nie wytyka. Tutaj nikt nikogo nie ocenia, nie oskarża. Wszyscy siedzimy, patrzymy w jedną stronę, w stronę tabernakulum, w stronę tego obrazu i krzyża. Wszyscy za chwilę będziemy mówili: Ojcze nasz. Ale za chwilę stąd wyjdziemy i trafimy jak owce między wilki do ludzi, którzy Jezusa nie spotkali, którzy Jezusa nie znają. I co wtedy? I Paweł nam pokazuje, że uwierzyć w Jezusa to być świadkiem, to świadczyć o Jego miłości, o Jego obecności w naszym życiu. Zobaczcie, co było tym przełomem w życiu Pawła, czy w życiu Szawła. Spotkanie. Można przychodzić latami do kościoła, nawet można koronkę do Bożego Miłosierdzia codziennie odmawiać i można Jezusa nie spotkać. Można Jezusa nie spotkać. Ktoś kiedyś powiedział, że nasza wiara w Polsce to jest takie dziedziczenie. Tak jak stary babciny zegar dziedziczymy z pokolenia na pokolenie, bo ładny. Ale to jest zegar, który często już nie tyka, już nie bije. Coś się w nim popsuło. I podobnie, mam wrażenie, jest z naszą wiarą. My bazujemy ciągle na tym, że mama nas do kościoła prowadzała, że babcia się modliła. I ciągle to pytanie o moją osobistą relację z Jezusem jest. Zobaczcie, wy dzisiaj tutaj jesteście, ale już tego młodszego pokolenia, które mogłoby być, już dzisiaj ich tutaj nie ma. Ktoś powiedział, że właśnie jest taki moment w Polsce, że ostatnie pokolenie ludzi chodzi do kościoła. Bo te kolejne pokolenia rzeczywiście mogą już tutaj się nie pojawić. Dlaczego? Dlatego, że my traktujemy Kościół i naszą wiarę tylko jako od strony moralności, jako takie wytyczne, co mi wolno, co mi nie wolno. Muszę wypełniać przykazania, bo jak nie, to grzech. Muszę iść przed świętami do spowiedzi, bo jak nie, to grzech. Nie mogę kiełbasy w piątek zjeść, bo jak nie, to grzech. I my w Kościele tworzymy sobie taką otoczkę, zamieniliśmy naszą wiarę na zwykłą moralność, na przestrzeganie tych przykazań, tych wytycznych i tak dalej, i tak dalej. W naszej wierze, moi drodzy, nie chodzi o moralność, nawet nie o przykazania. O co? O miłość. Chodzi o miłość. Jeżeli ja nie będę kochał Jezusa, jeżeli ja tak jak Szaweł pod Damaszkiem się z Nim nie spotkam w jakimś momencie mojego życia, to wypełnianie tych przykazań, które daje nam Kościół, będzie dla mnie męczarnią. I jeszcze tutaj dzisiaj jesteście, ale za kilka lat, jeżeli nie ma w tym miłości, a jest tylko przymus, to niektórych z was też tutaj może nie być. Niemoralność, nie o moralność chodzi. Niestety taki obraz Kościoła się lansuje w mediach, ale myślę, że też troszeczkę mamy takie przekonanie my wszyscy, że dużo się mówi o tym, co wolno, co nie wolno. Patrzy się ludziom bardzo mocno w ich życie prywatne, a nie patrzy się w to, czy ktoś im pokazał tą miłość do Pana Boga. I myślę sobie, że macie być, moi drodzy, ja też, ale wy szczególnie, jak ten Paweł po nawróceniu, który nie boi się iść później do pogan i mówić, że spotkał Jezusa. Paweł zostawił 13 listów, odbył 3 długie podróże, zakładał wspólnoty chrześcijańskie, został nazwany apostołem narodów, mimo że do grona 12 apostołów Jezusa nigdy nie został zaliczony. Zobaczcie, świadectwo jednego człowieka uczyniło tak wiele. Teraz sobie wyobraźcie, idziecie do swoich domów, do swoich rodzin, do swoich miejsc pracy i nie boicie się przyznawać do Jezusa. Nie ma siły, do kogoś wasze świadectwo przemówi. I może zamiast tutaj czasem patrzeć na te puste ławki, ja co przyjeżdżam, to widzę coraz więcej tych pustych ławek w kościele, może zamiast płakać, że ludzie do kościoła nie chodzą, może warto tym ludziom pokazać, czym jest wiara. Bo oni traktują swoją wiarę tylko pod kątem moralności. Wolno mi to, nie wolno mi tego, muszę to, nie mogę tamtego. Nie o to chodzi. Pokażcie im, jeżeli rzeczywiście spotkaliście Jezusa w swoim życiu, pokażcie innym ludziom, kim jest chrześcijanin, co to znaczy wierzyć. I czasami wystarczy niewiele. Czasami wystarczy naprawdę niewiele, niewielkie świadectwo, może jedno słowo, może jeden znak krzyża i to do kogoś przemówi. I takim wspólnym wysiłkiem jesteśmy, moi drodzy, w stanie zapełnić te ławki w kościołach, bo nasze gadanie i płakanie nic tutaj nie zmieni. I o jedno was proszę, nie traktujcie naszej wiary tylko jako jakichś zasad, przepisów, obowiązujących przykazań. To jest drugorzędna rzecz. Pierwsza rzecz to jest miłość. W naszej wierze chodzi o miłość. 17 minut już mówię, ale pozwólcie jeszcze na koniec. Chcę wam powiedzieć, że Pan Jezus czasem nas też zaskakuje i czasem w naszym życiu robi takie rzeczy jak w życiu Szawła. Do Szawła przemówił z zaskoczenia. Szaweł spadł z tego, na czym jechał, z tego konia. I w naszym życiu też czasem tak jest. Przychodzi choroba, przychodzi jakieś trudne doświadczenie, przychodzi jakiś wypadek, utrata pracy. Przeróżne są dzieje ludzkie przecież. I czasem to też jest taki znak od Pana Boga. I Jezus daje się mówić, uwierz mi, w tej twojej biedzie, w tym twoim smutku, ja jestem przy tobie. I chcę wam na koniec powiedzieć, od 3 lat prawie jestem w Krakowie kapelanem takiego hospicjum dla dzieci. Jest na terenie naszej parafii, więc tam zgłosiłem się trochę na ochotnika. Mam 5 dzieci, roślinki. Leżą, rureczka z każdej dziurki w głowie. Wegetacja. Niestety, ale takie są realia. I w drugim skrzydle tego budynku jest dom pogodnej jesieni. I 30 blisko osób, takich pod setkę, 80-90 lat. I kilka razy w tygodniu jeszcze i do tego hospicjum, i do tego domu pogodnej jesieni. I rozmawiam z tymi babciami, które tam mieszkają. To jest w zasadzie ich teraz jeden wspólny dom, choć pochodzą niemal z całego województwa małopolskiego. I rozmawiam z rodzicami tych dzieci. Tych dzieci, które same nie mogą mówić. Chodzę tylko, robię im znak krzyża na czole. I powiem wam, kiedy tak rozmawiam z tymi rodzicami, to w tych rodzicach jest wiele takiego buntu. Dlaczego Pan Bóg, który jest miłością, pozwolił, żeby moja Asia była chora? Dlaczego, proszę księdza, ona jest tutaj teraz taka roślinka? Czy to ja zgrzeszyłam, czy co się stało? Dlaczego Pan Bóg, który jest miłością, na to wszystko pozwala. I wiecie, uwierzcie mi, nie znajduję odpowiedzi na te pytania i nigdy nie próbuję bawić się w adwokata Pana Boga i jakoś Pana Boga tłumaczyć i usprawiedliwiać. Ale powiem wam, że te rozmowy z rodzicami dają mi ogromnie wiele, bo czasem przychodzi ktoś, jakaś mama czy jakiś tata i mówi: proszę księdza, ja wiem, dlaczego moje dziecko tutaj jest, bo ja byłem daleko od Boga i dopiero teraz, kiedy Aśka czy Malwinka czy którakolwiek inna dziewczynka tutaj leży, dopiero teraz ja się do Pana Boga zbliżyłem. To był taki haczyk, na który Pan Bóg mnie złowił, na który mnie złapał. I moi drodzy, musimy wiedzieć i zgodzić się na to, by Pan Bóg szukał ciągle nowych sposobów do tego, by do nas przemawiać, bo my czasem nie chcemy Go słuchać. I jeżeli spotka nas jakieś trudne doświadczenie, to trzeba pamiętać, że zawsze po to On to robi, żebyśmy my w tym doświadczeniu znaleźli Jego. Bo kiedy jest dobrze i pięknie, to tak jak Szaweł pędzimy na tym naszym koniu przez życie i o Panu Bogu czasem nawet nie myślimy. Ot, przyjdziemy tylko na święta z koszyczkiem albo i nie przyjdziemy. I czasem Pan Bóg chce nas z tego naszego pędzącego konia zrzucić. I dobrze, i ważne, żebyśmy w tym upadku spotkali Jezusa. I teraz, gdyby Pan Jezus spotkał Ciebie i gdybyś Go zapytał, kim jesteś, Panie, to co by Jezus powiedział? Patrząc na Twoje życie, może powiedziałby tak jak do Szawła: ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Ja jestem Jezus, którego Ty nie kochasz. Ja jestem Jezus, o którym Ty przypominasz sobie tylko w niedzielę. Ja jestem Jezus, z którym już dawno na modlitwie nie rozmawiałeś. Może by tak powiedział. Ale może powiedziałby inaczej. Może by powiedział: ja jestem Jezus, którego Ty kochasz, któremu Ty jesteś wierny, którego Ty naprawdę miłujesz. Życzę Wam, żeby takie pytania rzeczywiście Pan Jezus Wam stawiał i żeby rzeczywiście odpowiedź była budująca, była piękna. Ja jestem Jezus, którego Ty kochasz. Tej miłości, moi drodzy, musimy się uczyć. Nie moralności, bo zachowywanie przykazań to jest ważna rzecz, ale w naszej wierze nie najważniejsza. Najważniejsza jest miłość. I praca domowa na jutro. Zastanówcie się, czy spotkaliście w swoim życiu Jezusa. Takiego żywego Jezusa. Nie takiego obrazkowego, cukierkowatego, ale takiego prawdziwego, żywego Jezusa. Czy mam czas, żeby z Nim porozmawiać? Czy Go kocham? Czy jest dla mnie ważne? Czy spotykam się z Nim na modlitwie, w Piśmie Świętym, w konfesjonale? Czy spotkałem Jezusa? To jest pytanie, na które trzeba sobie odpowiedzieć.